Kofon. Magazyn dźwiękowy z podróży dookoła świata jak to stopa. There's a rainbow in the sky all the time. Żeglarstwo. 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 Witamy w specjalnym wydaniu magazynu dźwiękowego Ekofon. Patrycja Długoń
i Mikołaj Westrych. Mamy zaszczyt gościć dziś wyjątkową postać. Polaka, który najdłużej ze wszystkich rodaków żeglował po świecie.
I dziś wraca po 32 latach na Bałtyk, na pokładzie swojego stalowego jachtu Czarny Diament.
Kapitan Jerzy Radomski, bo o nim mowa, właśnie dziś, 18 kwietnia 2010 roku, wyruszył w ostatni etap wokółziemskiej włóczęgi.
Wczoraj jednak udało nam się połączyć telefonicznie za pomocą internetu i nagrać rozmowę. Niestety nie wzięli w niej udziału Kasia i Bartek ze Szczecina, którzy z powodu pyłu z islandzkiego wulkanu nie dołączyli do załogi Czarnego. We trójkę więc kapitan Jerzy Radomski z nowymi posiłkami Mieszkiem i Pauliną
pojawili się wczoraj w biurze Mariny Puerto Plata na karaibskiej Dominikanie, dokąd zadzwoniliśmy.
Halo?
Jurek!
Czołem, panie kapitanie!
No czołem, czołem, kochani.
Wspaniały moment, że możemy cię usłyszeć.
No mnie również miło was usłyszeć. Czekaj, to musimy uciszyć, bo mam impotent call. Słuchaj, no stało się jak stało, musimy jutro wypływać, chociaż dzisiejszy wieje solidnie w mordę. No ale nie mamy już praktycznie wyjścia, musimy tylko poczekać, bo jutro, pojutrze może wiatr się zmienić. No i przynajmniej, wiesz, musimy przejść tutaj przez ten Silver Bank, żeby tam już wyjść na otwarty Atlantyk, na, już na spokojnie. Tam już będzie trochę mniej wiatru i będzie no przyjemniejsza żegluga. No, przynajmniej będę mógł trochę pospać. Co słychać u was?
Bardzo tęsknimy za tobą i za Diamentem i jesteśmy cały czas od dłuższego czasu już myślami z tobą, odkąd płynąłeś tutaj na tą stronę Atlantyku.
No niestety. Ja też no, myślałem, że się spotka telka wina właśnie z Montenegro, który czeka na was. Dziękuję wam w ogóle za współpracę, bo no trudno, że Kasia z Bartkiem nie dojechali. Być może, bo teraz wysłali do mnie pocztą wiadomość, że na 1000000% chcą przyjechać. Także nie wiem dokładnie, wiesz też, no ciężko mi powiedzieć, kiedy ja tam będę, więc ja myślałem, że tak wpadnę do Horty, dam im znać i oni tam przylecą do następnego portu tam, bo na pewno tam się gdzieś tydzień zatrzymamy na Azorach. No a później to już tak, wiesz, Europa, chcę tam w Anglii odwiedzić też rodzinkę, syna mam.
A jakie porty w ogóle chcesz odwiedzić w Europie?
W Europie, no wiesz, na razie mi ciężko planować. Chciałbym na pewno tam lecieć porty angielskie, przynajmniej z 2-3. Później ewentualnie jeszcze też decyzja, czy popłyniemy przez kanał Kiloński, czy może dookoła tam przez Kattegat, wiesz, i no nie mamy specjalnie takich wielkich, ambitnych planów, nie musimy się tam za mocno spieszyć, ale po prostu no, chcemy płynąć raczej bezpiecznie i trochę tych portów tam pozwiedzać w Europie.
Czy ja dobrze liczę, czy to 32 lata mieszkasz na Czarnym Diamencie i od właśnie 32 lat Czarny Diament nie był na Bałtyku?
No tak jest, w 78 roku w czerwcu wypłynęłem. I teraz, no, najwyższy czas, żeby Czarny Diament wrócił na Bałtyk. To ja byłem 30-latkiem, miałem, no, 38 lat, no, ale jednak 30-latek. No, i Diament też był młodziutki, bo miał roczek raptem niecały. Także, no, teraz mam już 71 lat, już mi się zbliża, niedługo. No, a jacht już mam 32 lata, czas, żeby no przypłynąć do portu macierzystego, znaczy przynajmniej do Polski tam dopłynąć, trochę podzielić się wiadomościami. Poza tym jest to też takie dla mnie mieszane uczucie, bo na pewno jak się będzie żegnało te błękitne wody i wiesz, piękne wyspy, gdzie chodzi się tam w krótkich majteczkach, na bosaka, a no to jest trochę inaczej, jak się już przypływa na zimniejsze wody, ale mam nadzieję, że sobie tam jakoś poradzimy. Mam dzielną załogę, co prawda jest nas tylko trójka, Ale Bartek już jest wyszkolony, tam pływał na Bałtyku i na Morzu Północnym. Natomiast Paulina to jest taka bardzo młoda wagabundka, czy nie? Ona już zdążyła zwiedzić Chiny, Tajlandię, Kambodżę, Amerykę Południową, była w Wietnamie. Także młodzież jest pełna zapału, pełna energii, także uważam, że sobie jakoś tam damy radę. A no być może, że na Azory trochę więcej osób przyleci, to wtedy będzie już tak wygoda i odpoczynek dla mojej załogi. I wtedy będę szkolić tamtych na serwis.
Jest was tylko trójka. Jesteście teraz w Republice Dominikańskiej, tak? Na Dominikanie.
Tak, Puerto Plata. Pięknej marynie w Puerto Plata. No jest to naprawdę ładna maryna, taka trochę wypasiona, może jest to drogawa. Widać o tym, że tutaj bardzo mało jachtów stoi, ze względu na prawdopodobnie na ceny, ale z drugiej strony no nie jest to takie miejsce, gdzie wiele jachtów się kręci. To jest tylko tak na drodze tam ewentualnie z Karaibów tutaj na Kubę, jak się płynie w tym kierunku do Stanów, taki krótki odpoczynek, relaksik, no jak ktoś chce sobie podwoić pieniążki, to w marynie jest kasino, jest też oceanarium, także no jest kupa atrakcji. Niestety już te ceny trochę poszły do góry. No, mnie się tam udało wynegocjować jakiś tam dyskant, także, bo stoimy jednak parę ładnych dni. No i zobaczymy, no. Trzeba jednak już płynąć trochę dalej, bo nawet w najlepszej marynie człowiek się zaczyna nudzić.
No właśnie. Czarny diament wprowadzony jest zawsze ręką żeglarza, tak? Czyli będziecie w trójkę na długich przejściach. Nie będzie lekko, co?
No, wiesz, ostatnio też płynęłem tutaj, z Virgin Island, w dwójkę płynęliśmy. Mieliśmy bardzo pomyślny wiatr, nawet dość silny, ale no, daliśmy sobie doskonale radę, także wiesz, no teraz trójkę to ważne, żeby każdy się tam przespał przynajmniej 6 godzin dziennie, to już jest dużo, czy nie? A resztę tam, no... Będziemy się starali, znaczy nie będziemy się spieszyć na pewno, bo to nie ma sensu. Płynąć trochę ostrożnie. No oczywiście planuję, że 3 tygodnie, może być 4 tygodnie. Chcemy tam najpierw zawitać do Horty. To jest taki port, który kiedy tylko przepływam przez północny Atlantyk, muszę go koniecznie zaliczyć ze względu na to, że no jest tam niesamowicie wspaniała atmosfera taka żeglarska.
I jakie jeszcze miejsca po drodze zamierzasz zobaczyć? Wspominałeś dwie wyspy.
Punta Delgada na pewno, bo to też jest tam warto, no, na pewno jakieś zaopatrzenie już przed wyjściem tam na dalszy etap, czyli trzeba dokupić jakąś tam żywność, coś tam jeszcze, no, może podmalować lekko jachcik, bo też nie może taki zardzewiały, czy jakiś tam przepłynąć do kraju. No i później już prawdopodobnie będę tak kombinował, żeby dopłynąć do Plymouth najpierw, to był kiedyś port moich marzeń. No, tam kiedyś marzyłem, że przynajmniej jako jeszcze młody tam żeglarzyk, żeby chociaż ten port zobaczyć. No okazało się, że byłem tam później, kilka lat później, no a teraz no, ten port moich marzeń chciałbym też odwiedzić przy okazji. A potem zobaczymy jakieś jeszcze inne porty angielskie i może Limfjordem duńskim popłyniemy. To jeszcze tak dla mnie jest na razie, no bez jakich planów, czy nie? No ważne, żeby płynąć spokojnie. Wyczekać dobrą pogodę.
Tych portów, które pewnie z łezką w oku chciałbyś odwiedzić, to jest mnóstwo na całym świecie i o tym też za chwilę chciałam porozmawiać, natomiast byłoby niezwykle pięknie, gdybyś zechciał opowiedzieć, jak powstał Czarny Diament.
Sama budowa jachtów trwała 7 lat. Taka intensywna budowa, bo rozpoczęcie budowy tak w 1972 roku zacząłem, w 78 był skończony. Oczywiście to krótko mogę powiedzieć, było to trochę takie jakieś, no, młodzieńcze marzenia, wybudować jacht. Co to jest wybudować jacht? Później się okazało, że to takie proste, Jak pojechałem już sfinalizować plany, które znaczy narysowałem, jak pływałem na takim podobnym jachcie jak Czarny Diament, w 70 roku zorganizowałem taki rejs na Wyspy Kanaryjskie na jachcie Chrobry. Ja byłem tam wtedy pierwszym oficerem, kapitanem jachtu był Wojciech Michalski, no i płynął z nami słynny Heniu Jaskuła. I kiedy wracaliśmy już z tego rejsu w dobę, akurat no, trafiliśmy na takie jakieś dziwne zebranie w jachtklubie, gdzie zebraliśmy organizatorzy rejsu dookoła świata. Taki trzyetapowy rejs dookoła świata. No i tam się okazało, że po wypiciu kilku drinków poznaliśmy te wszystkie władze, które zarządzały tym przyszłym rejsem. No i otrzymaliśmy zaproszenie na te regaty. Okazało się, że to było jedyne zaproszenie, które otrzymał Polak. No później prawdopodobnie może tam przyszło do PZZ-u, więc zaczęliśmy z Heniem Jaskółą najpierw kombinować, żeby może wziąć udział w tych regatach. No okazało się, że miałem na szczęście bardzo dobrego, wspaniałego dyrektora, który szybko mi to wybił z głowy, bo chciałem najpierw budować jacht taki klubowy. Dyrektor mi wytłumaczył krótko. Dzisiaj ty jesteś komandorem klubu, bo ja byłem komandorem górniczego klubu Delfin w Jastrzębiu-Zdroju, a ja jestem dyrektorem, ale w tych czasach nigdy nie wiadomo, może jutro ty już nie będziesz komandorem, a ja nie będę dyrektorem. Ale jest za kopalnią taka duża wiata, tam masz miejsce i możesz budować taki jacht. Na pewno kopalnia ci dużo pomoże, ale pamiętaj, wszystko co zbudujesz na jachcie musi mieć potwierdzenie, że albo to kupiłeś, że ktoś dał, niech na chwilę przyświadczał się sprezentował. No i w ten sposób miałem taki pierwszy etap. No okazało się, że to nie było takie proste, że planowałem najpierw 3 lata budować. Pierwsze, że ze względów finansowych już mnie to od razu rozłożyło. Więc związałem się z kolegami, z marszoperią taką. No niestety jedni musieli rezygnować, drudzy wchodzili. W finale jakoś no jacht został wspólnie razem zbudowany. W 70 roku było wodowanie i wypłynąłem w rejs dookoła świata. Znaczy pierwszy taki etapowy był dookoła Europy ze Szczecina 20 czerwca 1978 roku. Następnie ze Szczecina no, taki etap dłuższy do Rijeki, później pomiędzy Rijeką a Bułgarią, znaczy Jugosławią a Bułgarią. Odbyliśmy takie 3 rejsy, to już były dla członków klubu, moich przyjaciół różnych z okręgu katowickiego, znaczy żeglarzy właściwie z całej Polski można powiedzieć. 3 takie rejsy i o dziwo w tamtych rejsach pływało nawet 15, nawet 17 osób na jednomiesięcznym rejsie. To teraz mamy luksus, bo płyniemy tylko w 3. Paulina się cieszy, że ma swoją kabinę, Mieszko, że mieszka w swoim apartamencie, no i ja w swoim. No, także skończyliśmy rejsy w 78 roku, skończyłem rejsy te takie klubowe, można powiedzieć, i potem wypłynięcie już na początku 79 w rejs dookoła świata. No, trasa wiodła, słuchaj, długo trzeba opowiadać, no bo to jednak jest 32 lata. Powiem tyle, że już jacht ma 235 tysięcy mil morskich. Dużo ponad 1000 osób przewinęło się. 72 państwa odwiedziłem. No portów już, nie wiem, 600, gdzie 700. Ciężko zliczyć. Zresztą mam to wszystko popisane. Każdy port, każdego człowieka, który był na jachcie, jest nazwisko napisane, w którym rejsie brał udział. Także no, jest to na pewno no, bardzo dużo informacji, mówię, o samym diamencie ciężko krótko opowiedzieć, nie? Uważam, że Jach jest bardzo dzielny, przeżył już i huragany, i cyklony, i to takie dość silne. Także no, mam nadzieję, że teraz ten odcinek też tam damy sobie doskonale radę, bo mówię, młoda załoga, pełna energii. Ja jeszcze też nie stary, chociaż 81 lat, no ale no, trudno. Ruszam się jeszcze dobrze.
Jurko, jesteś naprawdę wzorem i guru dla wielu, również dla nas. Jest to niezwykłe przeżycie, twój historyczny rejs i powrót czarnego diamenta na Bałtyk. Po 32 latach włóczęgi. Wpadła nam w ręce pewna informacja i chciałabym ją potwierdzić. Podobno Bosmanek,
tak?
Twój piesek, który pływał z tobą przez 15, o ile dobrze pamiętam, lat, będzie jednym z głównych bohaterów książki, którą przygotowujesz.
Wiesz, jeszcze mi ciężko mówić o moich pieskach, dlatego że Bosman no, w końcu przepłynął ponad 19 lat. Wiesz, to jest niesamowita historia. Siadł w niesamowicie różnych warunkach i to była taka, no wiesz, niesamowita maskotka jachtu, bo wiele razy otrzymywałem taką list czy wiadomość, najpierw pierwsze pytanie, co tam Bosman porabia? Później jak, na końcu jak się ty czujesz? Czyli rozumiem, że no na pewno trzeba im poświęcić bardzo dużo, przynajmniej kilka stron czy kilkanaście stron, no już nawet Dorota z Gdańska, żona mojego przyjaciela, strasznie mnie namawia, żeby napisać tylko książkę o Bosmanie i oczywiście Burgasie, bo Burgas też był nieodłączną częścią, znaczy załogantem przez 13 lat. Burgas opłynął świat, natomiast Bosman no, kilka razy przepłynął przez Atlantyk, Ocean Indyjski. I naprawdę te dwa psy, chociaż strasznie się różniły od siebie, dlatego że Burgas był taki trochę agresywny pies, ale był doskonałym żeglarzem. Natomiast Bosman był bardzo przyjacielski, taki trochę no Afrykańczyk, pochodził z Afryki, wiadomo. Ale dwa psy to są naprawdę niesamowita historia właśnie tych dwóch piesków w tak długim rejsie moim dookoła świata. Niestety, no Bosman w zeszłym roku został pochowany zgodnie z tradycją na Adriatyku. No także, no byłem, wiesz, też refleksją, wiesz, widać jak pies już, który był niesamowicie żywy, no wiesz, chodził po drabinach, po trapie skakał, tam nie było na niego silnych. No i naraz, wiesz, z dnia na dzień już upływało mu życie, no i koniec, musieliśmy się pożegnać. No takie życie.
No, my też bardzo, bardzo przeżyliśmy to i dalej tak naprawdę mamy pustkę w sercu, że Bosmanka już nie ma, ale tak naprawdę jego duch żyje w tych wszystkich żeglarzach, którzy przez czarny diament się przewinęli.
No, dostałem bardzo dużo takich wzruszających listów, wiesz, takich kondolencyjnych, czy nie, odnośnie tego, no mam nadzieję, że je kiedyś opublikuję, bo jednak to jest naprawdę wielka historia. Uważam nawet, nie wiem, czy to nie jest jakiś tam, ja nie chcę tu żadnych rekordów bić, czy nie, ale wiesz, 19 lat pies, ja nigdy nie słyszałem, żeby pływał na jachcie. No, także to jest taki jakiś guinnessowski rekord tam tego małego czworonożnego żeglarza.
Mówisz, że warunki żeglowania te 30 lat temu i teraz są zupełnie inne.
No, na pewno się zmieniły. Słuchaj, nie ma już takiej atmosfery jak no 30, 40, 45 lat temu, to już pamiętam, czy nie, te moje początki kariery żeglarskiej, gdzie żeglarze zbierali się w porcie i oczywiście przypłynął jeden, ja za chwilę założyłem z jednego jachtu, przychodzi na drugi, jakieś pieśni. Oczywiście była, jak były jakieś tam drinki mniejsze czy większe, ale była jakaś taka serdeczność. Znaczy, w tej chwili, znaczy była atmosfera na jachtach. Natomiast w tej chwili, no często nawet tu na Karaibach spotykamy w Polsce jakieś znaczy jachty wyczartowane przez Polaków. No po prostu jacyś czarterowi tam ludzie, którzy w ogóle no, potraktowali jacht jako hotel, przepłynąć, oczywiście dbając o jakieś takie no, większe luksusy, żeby te jachty były bardziej luksusowe. Chociaż nie za bardzo więcej chcą płacić, ale żądają lepszy standard jachtów. Natomiast no ich interesuje w zasadzie wejście do maryny, wykąpanie się, pójście do restauracji, czy ewentualnie do baru. No, z jednej strony dobrze, że ludzie, że Polaków stać na to, czy nie mówię tylko o Polakach, bo wiele innych narodowości żeglarzy robi to samo. Natomiast no, tej atmosfery już takiej nie ma. No, czy spotyka się, ale to już jest coraz rzadziej. Ja miałem taką wzruszającą scenę, teraz jak byłem na St. Martin, spotkałem przyjaciela mojego, którego no, prawie 30 lat temu wziąłem z południowej Afryki, przyszedł z papierosem, z marihuanką w zębach, z palczykiem w uchu, coś podobnego do Mikołaja. I wyobraź sobie, to niezupełnie, i wyobraź sobie, zabrałem go z Afryki, gdzie no żył wśród takiego towarzystwa raczej wesołego. No koledzy tam, jakieś przyjęcia, bale, dziewczynki, no żył się wesoło. Dobrze zarabiał, w pewnym momencie oświadczył, że rzuca to wszystko i ma jacht, płynie do kościoła. Na jakim jachcie popłynie i tego. I koniec końcem trafił do mnie i rejs jego z Cape Townu przez Świętą Helenę, Brazylię, Trinidad, Barbados, San Lucie, zmienił jego w ogóle pogląd na życie. Oczywiście jeszcze później podróżował trochę po Europie, tam został na Świętej Helenie, wrócił z powrotem po kilku latach do południowej Afryki, odłączył się od tego całego towarzystwa. No i zaczął realizować swoje marzenia. Wybudował jacht, poznał wspaniałą dziewczynę, która jest obecnie jego małżonką. No i w tej chwili Tony ma dość taką dużą firmę, sprzedaje, naprawia jachty na San Martin. No bardzo się cieszy zawsze, kiedy się możemy spotkać. Od tego czasu spotkaliśmy się 4 razy. Trzeba przyznać, że to nie tak solidnie w jacht, łącznie z żaglami, nowa kotwica, jedna z najlepszych i tak dalej, nie mówiąc o tym, że siedzieliśmy w domu przy dobrych obiadkach, no i bez przerwy pił się tylko coś, ona potrzeba na dalszą drogę. Więc takich żeglarzy się spotykają, mówię, ja mu coś dałem, bo go wyciągnąłem z jakiegoś takiego marasu, można powiedzieć. A on jest teraz taki aż za mocno wdzięczny za to, że znaczy na każdym kroku podkreślał, że poznał inny świat, że może żyć w innym świecie, czy nie? To jest to samo, co no mówmy się, wyrobić się, bo Mikołaj też no, miał duże możliwości awansu czy dobrych zarobków w kraju, tak samo ty i zostawiliście to wszystko, żeby zacząć praktycznie od nowa, ale ta przygoda chyba was naprawdę fascynuje i to też mnie cieszy, wiesz. Ja pamiętam taki jeden moment, ostatni moment, jaki sprawdzała Mikołaja, kiedy już byliśmy gotowi do wyjazdu do kraju. Mikołaj prawie pół roku spędził na Czarnym Diamencie, już jest spakowany, już gotowy, już myśli o tym, co będzie w kraju. I naraz się pyta, czy Jurku, czy jeszcze jest coś do zrobienia? I ja, może złośliwie, ale nie złośliwie, Powiedziałem, jeszcze trzeba zęby wyczyścić. Pamiętam jego minę dość dobrze. No, ale wiesz, ponieważ on jest bardzo wysoki, jemu było tam łatwo, wiesz, operować te zęzie, w tej zęzie. No i zrobił to. I dopiero po pewnym czasie sobie mocno da radę. Znaczy, jak go ta robota nie zrobiła, to już bym się gotowy, bym mógł powiedzieć coś, odpiew się i koniec, do widzenia. A jednak to zrobił. I to jest ważne.
No ja, Jurko, powiem ci, że bardzo ci serdecznie dziękuję za to, że przyjąłeś mnie na pokład Czarnego Diamenta wtedy i że byłeś na tyle cierpliwy, żeby takiego młokosa znosić przez 8 miesięcy. I dziękuję ci za twardą szkołę, bo mi nieźle dałeś popalić czasami. I bardzo ci za to dziękuję serdecznie, bo to doświadczenie, które przeżyliśmy, będzie na całe życie i bardzo mi pomogło już do tej pory w życiu.
No, cieszę się bardzo, że coś z tej nauki tam pobrałeś, nie? Że wszystko na razie wam też dobrze leci, że właśnie taka szkoła, trochę twarda, nie była aż taka twarda, no bo mówmy się, tak tam źle nie było. Ale jednak, wiesz, są takie właśnie takie momenty, to jest taki no, malutki momencik, że wiesz, no, człowiek patrzy się, no co, zrobią to, czy nie zrobić, nie?
Jurku, dla mnie również naprawdę ważnym przeżyciem był pierwszy rejs na Czarnym Diamencie, mój pierwszy morski, kiedy tam was odwiedziłam i dla mnie zawsze będziesz moim pierwszym kapitanem, mimo że mamy już własną łódkę i tutaj Mikołaj jest kapitanem, zawsze będziesz pierwszym kapitanem.
Czy zawsze Mikołaj jest kapitanem na tej łódce? Czy...
No wiesz, no wiesz jak to bywa, ponad się mężczyzna jest głową, ale kobieta,
jest szyją. Tak. No tak to jest nieraz, wiesz.
Powiedz proszę mi, nam jeszcze, bo przez Czarny Diament tak wiele osób się przewinęło, prawda? Ty mówisz ponad 1000. Jak wiele przemian wśród tych członków twojej załogi widziałeś, tak jak właśnie Soni?
Słuchaj, krótko ci powiem, że miałem naprawdę 12 nawet osób, które były po 2-3 rejsy zleciały na Czarnym Diamencie, nawet 5-6 rejsów. No, rekord pobił Patryk Lis ze Stanów, Amerykanin, który zaliczył 12 rejsów na Czarnym Diamencie. Oczywiście już awanturę robi, że muszę mu miejsce z Londynu do Polski. Także z wieloma utrzymuję dalej kontakt. No, niestety nie wszystkie nazwiska jakoś się kojarzą, bo po prostu są tacy, którzy dadzą się w kość, a ja ich mam bardzo mało, naprawdę bardzo, bardzo mało. No od prawie początku prowadzę taką księgę pamiątkową, tam są wpisy. Nie wszyscy potrafią się też dostosować do życia na jachcie. No w czasie, mówię, ponad 1000 ludzi, 2 razy musiałem po prostu wyrzucić z jachtu i koniec, bo jeżeli ktoś psuje urlop, jedna osoba psuje urlop czy rejs na kilka, to lepiej niech ona zejdzie z jachtu. Także to jest bardzo rzadko. No po prostu też trochę się nauczyłem, że no, trzeba być trochę wyrozumiały w wielu sytuacjach. Także no, mam kontakt z wieloma ludźmi, zapraszają mnie czy do Kanady, czy do Stanów, czy do Szwecji, czy w Polsce. No ale na razie muszę, mówię, wrócić do kraju, zrobić porządek z sobą, znaczy tam na mnie czeka moja żona.
No właśnie.
Która, wiesz, no 32 lata jednak dalej jest moją żoną, czy nie? Ja jej mężem, to też jest, wiesz, życie Baśki nie jest łatwe. A wiesz, przejście moje takie na stałe, na ląd, to będzie naprawdę ciężkie. Także no, płynę do kraju, co będę dalej robił. No, na pewno, mówię, muszę dokończyć książkę, którą zacząłem pisać. Mam kupę, no, setki zdjęć, tam tysiące zdjęć. Mam takie filmy, no, mniej udane, wielce nieudane, ale chcę to złożyć wszystko do kupy. bo jednak było nie było. Jest to też historia polskiego żeglarstwa. No, 32 lata, nikt nie pływał tak długo jak ja z Polaków na jachcie. No i no, bardzo by została jakaś mała pamiątka z tego.
Ja chciałam właśnie powiedzieć, że się niezwykle cieszymy, że będzie książka i tak na to w głębi duszy liczyliśmy, także czasem życzymy weny do pisania, której ci chyba nie brakuje.
No, na pewno tam będzie jedno zdjęcie Mikołaja. Mam takie fantastyczne jego zdjęcie. Nie, są tacy ludzie, którzy zostają w pamięci na długo, wiesz, i to... ja mówię, jest też wdzięczny za to, że tak zajmujecie się tam, przejmujecie się losem Czarnego Diamenta, no i tego starego Wagabundy. No i za to wam dziękuję, bo jednak zawsze tam jak potrzebuję jakichś załogantów, to też robicie tam szum, żeby ktoś tam jeszcze z waszych znajomych mógł zaokrętować na jachcie, to wam serdecznie za to dziękuję.
Cała przyjemność po naszej stronie.
Tak, mówię, może kiedyś na Pacyfiku, jak tam będziecie kogoś potrzebować, to abym się gdzieś to przylecę. Będę wam gotował dobrze.
Zapraszamy.
Twoja kuchnia na pewno znakomicie, fantastycznie.
Zapraszamy, cudowny pomysł.
I po prostu, proszę rzecz, ja też mam życzę no, wspaniałych chwil na tym Pacyfiku, bo Pacyfik jest cudny. Znaczy, oczywiście Karaiby też są cudne, każdy akwen jest cudny. Ale tam, żebyście, no, nie spieszyli się, bo ja się trochę spieszyłem na Pacyfiku, tego trochę żałuję, ale no, po prostu byłem wtedy bardzo biedny. No, także każdy tam wydatek, powyżej 10 dolarów, to dla mnie była tragedia. No, także wy raczej zmobilizujcie się, miejcie trochę więcej pieniążków, zaopatrzcie się dobrze tutaj przed wyjściem już na Pacyfik w takie podstawowe artykuły. Żeby ten, no tam rybkę zawsze znajdziecie i żebyście tam spędzali naprawdę piękne chwile, bo warto go zobaczyć, ten Pacyfik.
Dziękujemy.
No dobrze, oddaję teraz głos dla Mieszka. Mieszko tutaj siedzi. Halo?
Czołem załogo.
Czołem, hej.
Witam.
Mieszko, jakie są twoje pierwsze wrażenia z pobytu na jachcie na Czarnym Diamencie? Jesteś od kilku dni już, tak?
Od tygodnia już właściwie, od soboty. Od soboty wrażenia są bardzo, bardzo miłe i przyjemne. Oczywiście nie mówię to, bo ja wiem, też tam czytałem co więcej w internecie, słyszałem. A w Polsce się zachowują się ludzie rozwijać, tak? No to czytałem te książki Henka Jaskuły na przykład, no wszystkich tych ludzi. Okazuje się, że to wszystko jego koledzy są. No po prostu dla mnie to jest szczęka opada aż do ziemi i no szok po prostu. I jestem po prostu, nie wiem, no krzywdę nie wiem, że mogę płynąć takim człowiekiem. Zaszczyt to jest dla mnie, naprawdę.
Jakie przygotowania jeszcze zostały przed jutrzejszym wyruszeniem?
Wody nabieraliśmy, na zakupach byliśmy jeszcze dzisiaj z Pauliną w mieście. Wszystko wydaje się być okej, okay, no. Przygotowaliśmy w sumie najwięcej osób, więc nie powinno wystarczyć.
To przede wszystkim życzymy wam pomyślnych wiatrów i planowego dotarcia na Azory i w fajnej atmosferze i w dobrym czasie, w sprzyjającej pogodzie. I mam nadzieję, że w Azorach się też usłyszymy, bo to dla nas niezwykłe wydarzenie, że Czarny Diament wraca po 32 latach na Bałtyk.
No właśnie, właśnie.
A wy jesteście szczęściarzami i wierz mi, bardzo chcieliśmy się znaleźć na tym pokładzie, tym bardziej, że tyle jest wolnych miejsc tam. Ale niestety nie jest to dane każdemu. Także cieszymy się bardzo, że wy tam jesteście. Będziecie mieli naprawdę wspaniałą przygodę.
Możecie być pewni, że ja i Paulina bardzo to doceniamy wszystko. Dla mnie to też jest naprawdę szok, że ja nie byłem do końca świadom tego, co się dzieje. Tak naprawdę. Dopiero tutaj przyjechałem Leszek, który jeszcze był wtedy na to, on już poleciał. I jeżeli opowiadali to, gdzie, jak, kiedy, no to naprawdę, coś niesamowitego facetu.
No cześć Paulina.
Cześć, ty Mikołaj. Cześć. Patrycja.
Jakie nastroje dominują przed waszym wyruszeniem w tak ważny rejs?
Dobrze, fajnie, cieszę się bardzo, bo nigdy z jakiego czegoś nie robiłam, to nie wiem czego się spodziewać, ale będzie fajnie na pewno.
A robiłaś już wiele niesamowitych rzeczy, bo byłaś, kawał świata zobaczyłaś i pierwszy raz będzie to podróż jachtem, tak?
Tak, to właśnie takie rzeczy to najfajniejsze. jak nie wiem, czego się spodziewać.
A teraz się uczysz węzłów żeglarki, tak?
No.
Ile już umiesz?
Tylko dwa.
Najważniejsze.
No, ale uczę się. Teraz nie mam, no, teraz muszę się nauczyć, bo jest tylko nas trzech, to wszystko się nauczy.
Ale będziecie mieli dość czasu na dobrą naukę żeglarstwa, a możecie ją dostać od mistrza, po prostu od samego mistrza, także myślę, że to ci zostanie na przyszłość, bo jak z morzem bywa, niektórzy mówią, że morze można albo pokochać za pierwszym razem, albo znienawidzić. To my ci życzymy, żeby się pokochała i wróciła na nie.
O, dziękuję. No, zobaczymy.
No, to jeszcze.
Dziękujemy ci jeszcze raz pięknie za pomoc w zorganizowaniu tej naszej rozmowy. I powiedz, czy dałoby się, żebyśmy się usłyszeli na Azorach i w późniejszych etapach, w kolejnych portach waszego rejsu?
Umówimy się tak, że wiesz, jak tylko będę na Azorach tam, to dam wam znać i też może czy przez tam i przez internet, bo może wtedy już tam coś jakoś lepiej będzie można zorganizować, czy przez telefon, podam wam namiary i możemy zrobić takie spotkanie.
Fantastycznie.
Cudownie, bardzo dziękujemy i bardzo się cieszymy, a tymczasem powiedz, dokładnie już wiesz, że jutro wypływacie?
Tak, zamawiamy odprawę na godzinę 8, tu przychodzimy, no pierwsza rzecz, najbardziej nieprzyjemna historia, to trzeba zapłacić za marynę, no ale musimy zapłacić. No, to jest taki smutny moment przy wyjściu. A później odprawa tylko Customs Immigration i wypływamy. Tu wszystko jest na miejscu w marynie Customs Immigration, no ale jednak to zawsze godzinkę gdzieś potrwa, bo to jak zwykle w tych miejscach trochę biurokracji, tam formalności trzeba załatwić. Bo jak będziemy wypływać, to jeszcze wam wyślę krótkiego SMS-a, żeby wypływać.
Absolutnie.
Jurku, prawdopodobnie tak jak tradycyjnie zawsze na Czarnym Diamencie, jak będziecie ruszali w ten rejs, będzie toast i będzie tradycyjny rumik dla każdego z członków załogi, aby podzielił się z Neptunem. Pamiętam tą tradycję z Czarnego Diamenta.
No, taka tradycja musi być, ponieważ tu rum jest bardzo dobry. No, byliśmy właśnie w fabryce, gdzie produkują tam rum, destylarnie czy nie. I właśnie teraz stąd idziemy zaopatrzyć się jeszcze. Bo mamy ostatnie tam drobne pieniążki, które zostały. A rum tu nie jest drogi, także okazuje się, że paczka papierosów równa się butelce dobrego rumu.
To my tutaj wypijemy również za pomyślność waszego rejsu, jak już będziecie się postawić, jak już będziecie ruszać.
I życzymy wam pomyślnych wiatrów i do usłyszenia w takim razie na Azorach.
No fajno. Dziękuję również i jeszcze raz życzę, żeby się to wytrwali, te przygotowania do waszego wielkiego rejsu. Znaczy już dalej jesteście w rejsie, ale na ten Pacyfik tak marzycie, no i żebyście cały czas mieli pomyślne wiatry i dużo, dużo szczęścia, bo to najważniejsze. No i zdrówko.
Dziękujemy ci. Również wszystkiego dobrego, kapitanie.
Zdrówka.
To cześć.
Kapitan Jurek Radomski i Czarny Diament po 32 latach wracają do Polski.
Będziemy śledzić ich drogę aż do Szczecina, gdzie jacht z załogą mają dotrzeć w czerwcu tego roku. Zapraszamy wszystkich na naszą stronę www.aroundtheworld.pl
oraz oczywiście na stronę magazynu Ekofon.
A tymczasem mówimy wszystkim pa pa.
Pa pa. Więcej znajdziesz na www.ekofon.blogspot.com. Thank you.